Teraźniejsza prawda numer 82. Maj, czerwiec 1936 roku. Sprawa brata Kasprzykowskiego. Z ciężkim sercem jesteśmy zmuszeni pisać ten artykuł. Nasz żal pochodzi z trzech przyczyn. Pierwsza jest z powodu samego brata Kasprzykowskiego, dlatego że stał się bardzo stratnym. Druga przyczyna tyczy się nas samych, ponieważ miłowaliśmy go bardzo i dlatego jesteśmy bardzo zmartwieni, że musimy pisać ten artykuł. Po trzecie czujemy się zmartwieni dlatego, ponieważ wiemy, że nasi drodzy polscy bracia będą również odczuwali zmartwienie z faktów ogłoszonych w tym artykule. Zmuszamy się do pisania tego artykułu jedynie tylko w posłuszeństwie i większej miłości ku Panu. Ktoś może się zapytać, dlaczego posłuszeństwo do Pana wymaga ogłoszenia, które jest zawarte w tym artykule? Odpowiadamy, że Pan zaleca to w trzeciej Księdze Mojżeszowej rozdziale 13 wersetach 3, 8, 11, 15, 20. 21, 25, 27, 30 i 44. Trąd między ludem Bożym jest figurą na nieczystość wielkiego grona, jak to widzimy w wypadku Marii, 4 Mojżeszowa rozdział 12, Giezego, 2 Królewska rozdział 5 werset 27, i 3 Mojżeszowa rozdziały 13 i 14. Które o tym dowodzą. Przeto, tak jak kapłan we figurze musiał ogłosić trędowatego nieczystym, tak od pozafiguralnego kapłana jest wymagane, aby ogłosił pozafiguralnego trędowatego między ludem Bożym, że jest zarażony nieczystością wielkiego grona. Ponieważ brat Kasprzykowski objawił się jako utracjusz korony, lewita, więc jest naszym bolesnym obowiązkiem ogłosić go polskim braciom jako takiego. Winien jest on całej serii rewolucjonistycznych czynów. Już przeszło rok czasu staraliśmy się z wielką miłością i długą cierpliwością przyprowadzić go do żalu za owe czyny. Nie tylko to, że nie żałował tego, lecz nie chce wcale, ażeby mu więcej mówić o tych różnych rewolucjonistycznych czynach, na które zwróciliśmy mu uwagę. Zmusił nas przeto ogłosić go polskim braciom, że jest lewitą. Jest więc naszą powinnością dać polskim braciom nasze powody na takie postąpienie, ponieważ mają oni prawo wiedzieć o tym, jeżeli mają współdziałać w pomaganiu kapłanom, w sprzeciwianiu się jego rewolucjonizmowi. Następnie podajemy jego główne rewolucjonistyczne czyny przeciw zarządzeniom pańskim. Punkt pierwszy. Bez poradzenia się nas i wbrew naszemu poleceniu odnośnie pracy pielgrzymskiej, nie dopuszczał pewnych pielgrzymów do usługi w Łodzi i Pabianicach. Nawet zazdrośnie, lecz bezpodstawnie potępiał przed starszymi łódzkimi jednego z nich, że szuka jego stanowiska. Pomimo tego, że był doprowadzony do przeproszenia za to, to znów przez dłuższy czas nie dopuszczał tych samych pielgrzymów do tych dwóch miejscowości, o czym dowiedzieliśmy się niedawno temu. Gdyby nie był powtórzył tego przewinienia, o którym dobrze wiedział, że ono było wbrew zarządzeniom epifanicznego domu biblijnego, to nie wspominalibyśmy tutaj wcale o tym. Punkt drugi. Wbrew naszej doradzie uzasadnionej na fakcie, że Pan chciał tylko dzieła spod pióra onego sługi, z małymi dodatkami naszymi, aby były użyte, jako literatura we wtórej pozafiguralnej walce Gedeona. On wydał swój spór z jezuitą i zalecał rozpowszechnianie tegoż więcej niż broszurkę brata Russella, pod tytułem Co będzie po śmierci, składającą się prawie całkowicie z brata Russella gazetek. Gdyśmy w lipcu 1933 roku dowiedzieli się o tym i przedstawili mu, że to jest przeciwne zarządzeniom pańskim, To w odpowiedzi dał usprawiedliwienie podobne temu, jakie Aaron dał Mojżeszowi, że na życzenie ludu zrobił złotego cielca, że bracia chcieli, żeby on to uczynił. Potem gdyśmy w lipcu 1933 roku usilnie radzili mu zatrzymać cyrkulację tej broszurki, jako rewolucjonizm, on odmówił to uczynić, mówiąc naszemu sekretarzowi, że on by tego nie uczynił. Fakt, o którym nie dowiedzieliśmy się prędzej, aż powróciliśmy do Ameryki. Na tę sztuczkę rewolucjonizmu wydał on około 800 zł, które prywatnie zebrał, pieniądze, które mogłyby być korzystnie użyte na prawdziwą literaturę epifaniczną. Punkt trzeci. Bez poradzenia się nas, aby otrzymać zezwolenie na taki krok, w celu otrzymania pozwolenia od braci w województwie poznańskim do zgromadzania się na zebraniach, on podał wniosek do Ministerstwa Wyznań Religijnych, aby mu udzieliło pozwolenia na założenie Towarzystwa Religijnego z główną kwaterą w Warszawie i z polskimi epifanicznymi zborami, jako filiami, symboliczny wóz. Na tę sztuczkę rewolucjonizmu wydał on blisko 200 zł, na adwokata, i tak dalej. Ostatni raz słyszeliśmy o tej sprawie, że Ministerstwo Wyznań Religijnych nie odpowiedziało na jego wniosek. Gdyby ten wniosek był przyjęty, to on otrzymałby kontrolę nad wszystkimi polskimi epifanicznymi zborami, cel, do którego jego obecne postępowanie zdaje się wskazywać, że on możliwie dążył, aby to osiągnąć. Bardzo energicznie protestowaliśmy przeciwko takiemu postępowaniu, lecz on usprawiedliwiał się, że nie miał zamiaru używać tej organizacji inaczej jak tylko jako maskę przed rządem. Na nasze sprzeciwianie się temu stał się bardzo niecierpliwym i w końcu jak zepsute dziecko, któremu nie uznano po jego woli, odmówiło pomocy braciom w Poznańskim w jakikolwiek sposób odnośnie otrzymania pozwolenia na zgromadzanie się w zebraniach. Punkt czwarty. Bez przedstawienia nam najpierw tej sprawy do przyjęcia lub nieprzyjęcia, co byłby powinien uczynić jako specjalny przedstawiciel Epifanicznego Domu Biblijnego w Polsce, agitował na kilku konwencjach o wydawaniu teraźniejszej prawdy w Polsce, żeby artykuły do niej były tam wybierane, i sprawił niezadowolenie z przedruków w teraźniejszej prawdzie, gdy zaś, jako specjalny przedstawiciel tejże, powinien był szerzyć zadowolenie względem tego. Punkt piąty. Sprzecznie z nauką szóstego tomu i wbrew naszej radzie on poradził pewnemu zborowi założyć szkółkę niedzielną dla dzieci i ubliżył polskim rodzicom, mówiąc im, że to jest za wysoki ideał dla nich, aby oni należycie wychowywali swoje dzieci pod względem religijnym. W tym on postąpił wbrew nauce zawartej w liście do Efezów w rozdziale 6 wersecie 4. Ponieważ ten zbór przyjął jego doradę, on przeto przyczynił się do zgwałcenia organizacji Kościoła i dobrych młodocianych świętych. Punkt szósty. Jego klerykalny przykład aktualnego postępowania, mniej lub więcej, kontrolując jako biskup zarządzeniami zboru warszawskiego, doprowadził przewodniczących innych zborów do zabrania mniej lub więcej kontroli w zarządzeniach zborowych, fakt, który zmusił nas pisać przeciwko tej praktyce w odpowiedzi na pytanie zeszłej jesieni w teraźniejszej prawdzie. Punkt siódmy. Jego danie kontroli zborowi warszawskiemu nad rozpowszechnianiem literatury prawdy pomiędzy inne zbory jest dalszym pogwałceniem organizacji Kościoła, ponieważ, jak pokazaliśmy w artykule, Kościół kompletnie zorganizowany, pańskim zarządzeniem co do usługi względem powszechnego Kościoła i dobrych młodocianych świętych, jako odrębnych od miejscowego Kościoła jest, aby te usługi były wykonywane przez nauczycieli powszechnego Kościoła, drugorzędnych proroków, a zwłaszcza przez tego, którego on używa za swe oko, usta i rękę. Cały czas aż do niedawna myśleliśmy, że brat Kasprzykowski ma tę literaturę pod swoim kierownictwem, i że tylko używał imienia zboru, jako płaszcza, pod którym się ukrywał. Nie winimy w tym specjalnie zboru warszawskiego, lecz jego, za ów bunt, gdy wykazujemy go w obecnym i poprzednim paragrafie, jednakowoż usilnie i miłośnie radzimy warszawskiemu zborowi cofnąć swoje współdziałanie z rewolucjonizmem, o którym piszemy w tych dwóch paragrafach. Punkt 8. Posłaliśmy mu dosyć pieniędzy, aby nadrukował 400 tysięcy gazetek gedeońskich. Zamiast takiej ilości, to, przeciwnie naszym instrukcjom, dał nadrukować tylko 350 tysięcy, tłumacząc się, jakoby potrzebował resztę pieniędzy na opłatę przesyłki gazetek do tych, którzy nie mogli takowej opłacić, gdy zaś powinien był dać nadrukować 400 tysięcy i spodziewać się, że koszty przesyłki wpłyną innymi sposobami. Punkt 9. Bez poradzenia się nas i otrzymania naszego pozwolenia na to, on zniżył cenę naszej broszurki, co będzie po śmierci i dał pod kontrolę księgarni zboru warszawskiego blisko 100 tomów wykładów Pisma Świętego, które daliśmy pod opiekę jemu, jako naszemu przedstawicielowi dla rozpowszechniania między braci. Z wyjątkiem punktu 6 i 7 wszystkie powyższe punkty dowodzą, że był przedstawicielem upartym, chcąc mieć swoją wolę, który źle przedstawiał i ignorował epifaniczny dom biblijny, którego był przedstawicielem i z którego przez cały rok otrzymywał obfite utrzymanie dla siebie i rodziny, około 270 zł miesięcznie. Jego inne wydatki były również pokrywane Funduszem Prawdy. Gdy wskazaliśmy mu na niektóre jego rewolucyjne czyny, to spierał się z nami, nazywając nas tyranem, mimo tego on nie może wskazać nawet jednej rzeczy, w której go ciemiężyliśmy. Z naszych miłosiernych usiłowań, w celu odciągnięcia go od takiego rewolucyjnego postępowania, dawił sobie, jakoby te wysiłki były nie do zrozumienia, pogardził naszymi przestrogami odnośnie lewickiego rewolucjonizmu, i jego odrzucenie jego wysiłków ujawniło się przez jego odmówienie dalszej dyskusji nad tymi sprawami. To drwienie i pogardzanie przyszło w jego liście ze styczniowym sprawozdaniem, a odmówienie w liście ze sprawozdaniem z lutego. Nie odpowiedzieliśmy mu na te dwa listy, ani że otrzymaliśmy jego sprawozdania. A dlaczego nie? Milczenie jest naszym zwykłym sposobem zerwania kapłańskiej społeczności. Więc naszym milczeniem zerwaliśmy ją z nim z powodu jego uporczywego rewolucjonizmu, który nie ustawał pomimo miłosnych instrukcji, napomnień, przekładów i przestróg. Te 9 punktów niezbicie dowodzą, że on jest przywłaszczycielem władzy i panem nad dziedzictwem Bożym, więc objawionym utracjuszem korony, lewitą, który poprzednio uznawał nasz urząd, lecz teraz pogardził naszym urzędem w podobny sposób, jakim kierownicy filii brytyjskiej pogardzili bratem Russellem. Dnia 23 marca. Gdy powróciliśmy z naszej pielgrzymskiej podróży w Jamajce i koło Panamskiego kanału, która trwała od 22 lutego do 22 marca, znaleźliśmy list na naszym biurku, datowany 17 lutego i podpisany przez czterech starszych zboru łódzkiego, którzy donieśli nam, dając swoje podpisy na to, że wieczorem 6 stycznia brat Kasprzykowski zwołał zebranie starszych zboru łódzkiego, trzymając ich do północy i czytając do nich niektóre części naszych listów pisanych do niego, twierdząc, że jesteśmy nauczycielem błędu, że straż, a szczególnie Brzask Nowej Ery, zawierają więcej prawdy, niż teraźniejsza prawda, i że on pobudził większość starszych do zachęcenia go w zaatakowaniu różnych epifanicznych nauk. Oni dalej oskarżali się, że on nie dopuszczał do łodzi pielgrzymów, którzy są specjalnie gorliwi w krzewieniu prawdy epifanicznej, czego on właśnie nie lubi. Oni także skarżą, że on stara się przyprowadzić do zboru epifanicznego w Łodzi klasę Brzasku, i przy ich pomocy zmienić klasę epifaniczną na coś innego. Gdy pamiętamy o tym, że redaktorzy i zarząd Brzasku wydali numer 3 Głosu Wolności i Prawdy, którego wiele kłamstw i błędów niedawno wyjawiliśmy, i że brat Kasprzykowski wtedy wiedział o tym ich złym czynie, to możemy widzieć, do jak podłej społeczności on upada. Jest to prawda, że to, co te pisma wydają spod pióra brata Russella, jest dobre, lecz one nie dają żadnego postępowego światła, ale raczej walczą przeciwko niemu i nauczają przeczących błędów i są mówczymi narzędziami dwóch lewickich grup słupów. Brat Kasprzykowski stara się sformować jeszcze jedną grupę, która będzie jedną z 60 słupów lewickich, a od którego wierni epifaniczni bracia będą trzymać się osobno. Niech to będzie zapamiętane, że on uczynił te rzeczy podane w tym paragrafie, gdy uchodził za przedstawiciela epifanicznego domu biblijnego w Polsce, i gdy on i jego rodzina byli utrzymywani funduszem epifanicznego domu biblijnego. Czy uczyniłby coś podobnego pod takimi warunkami nawet światowy człowiek, który byłby sumienny i honorowy? Czy taki światowy człowiek nie byłby zrezygnował i przestał pobierać pensji, zanim by je uczynił? Brat Kasprzykowski postępował tak zdradziecko, nieuczciwie i haniebnie, ponieważ on myśli, że przez tajemne, 2 Piotra rozdział 2 werset 1, działania on może pociągnąć więcej uczni za sobą. Dzieje apostolskie rozdział 20 wersety 29 i 30. Jeden z pielgrzymów, nie jeden z tych, których on rewolucyjnie wstrzymywał od Łodzi i Pabianic, pisze nam w liście z 12 marca, między innymi rzeczami to, co następuje. Spodziewać się można, że w Polsce, w zborach Epifanii będzie przesiewanie. A po czym mogę to widzieć? Od przeszło roku mogę zauważyć ze słów brata Kasprzykowskiego, że między tobą a nim jest jakieś nieporozumienie. Stopniowo zauważyłem, że coraz śmielej występuje w mowie prywatnej z różnymi pielgrzymami, aby praca epifaniczna w Polsce była samodzielna, a z tobą, żebyśmy byli połączeni tylko ideowo, lecz rozchodziło się o finansowanie pracy i teraźniejszą prawdę, ażeby to było urzeczywistnione. Później te same rzeczy przedstawiał na konwencjach. Następną rzecz, którą zauważyłem, było jego niezadowolenie z przedruków, co również mówił między braćmi. Potem zauważyłem, że odrzuca tłumaczenie o 8 małych i wielkich cudownych dniach. Na jednej konwencji, gdy odpowiadał na pytania, a ktoś podał, żeby wytłumaczył, co wyobraża oślątko i oślica, to w drwiący sposób odpowiedział o tym, że ktoś tak tłumaczy, lecz on tak nie rozumie, bo jeżeli tak, to te inne tomy też wyobrażałyby jakieś oślątka. Prawdopodobnie, że brat Kasprzykowski odrzuca tłumaczenie 17 rozdziału Objawienia. Ostatnio miał wykłady na konwencji w Warszawie i coś zaznaczył o wodzach niewyraźnie, jakoby występował przeciwko twojemu ostrzeżeniu, któremu dałeś, aby z nim nie stała się taka rzecz, jak z tymi kierownikami brytyjskiej filii w roku 1916 i 1917, w Anglii, i myślę, że to się odnosiło do twego listu, chociaż na pewno nie wiem. A dnia, miał wykład w gdzie coraz wyraźniej występował przeciwko wszystkim wodzom i wszystkich uznał za jednakowych braci wodzów i ciebie też z nimi postawił, chociaż tego nie powiedział jawnie, lecz jak polskie przysłowie mówi, ja do ciebie czapo mówię, a ty chłopie słuchaj. Z tego można się dorozumieć, o kim się mówi. Twoje tłumaczenie odnośnie niewypełniania się Armagedonu nie uznaje i dotychczas okazywał pewną sympatię do ruchu Brzasku Nowej Ery. Występuje przeciwko typom i mówił, że Ruth Herford i ty, tak jakbyście na wyścigi tłumaczyli typy. Tłumacząc o siedmiu zanurzeniach, mówił, że i młodociani święci spożywają pozafiguralne chleby pokładne. A więc suma tego wszystkiego, co o nim zauważyłem, jest, po pierwsze, stopniowe lekceważenie twego autorytetu, jako posłannika na okres Epifanii i podkopywanie tego uznania u drugich i, po drugie, stopniowe oddalanie od tłumaczenia podanego w teraźniejszej prawdzie. Z powyższego cytatu widzimy, że przez więcej niż rok brat Kasprzykowski podczas pobierania dobrej pensji, 270 zł miesięcznie, od nas z funduszu epifanicznego, chytrze pracował przeciwko pewnym zarysom prawdy epifanicznej i jej posłańcowi, tym sposobem przebijając nas nożem poza oczami. Jeżeli on nie zgadzał się z prawdą Epifanii, to mógł opuścić jej służbę, lecz nadal otrzymywać z niej pensję, a jednocześnie pracować chytrze, aby podkopać różne jej zarysy i przeciw jej posłańcowi, objawia zdrajcę, najemnika i kupca świętych rzeczy, jak również zdradza wielką upadłość charakteru lewickiego przesiewacza. Jego występowanie przeciwko nam i wszystkim wodzom było bardzo niedorzeczne, ponieważ czym on był, czy nie wodzem? Jego odgrażania są teraz widoczne, on chciał zająć nasze miejsce, jako wódz, ażeby mógł stać się wodzem polskich braci. Ze względu na powyższą sprawę, chcemy przemówić do epifanicznych braci. Po pierwsze, proszę, nie uważajcie go więcej, jako przedstawiciela epifanicznego domu biblijnego na Polskę, ani też jako epifanicznego pielgrzyma. Jego objawienie się jako lewity pozbawia go tych obydwóch urzędów. Proszę przeto nie przyjmować go więcej w żadnym z tych urzędów. Jeżeli on przyśle jakichś pielgrzymów lub ewangelistów do was, lub ofiaruje sam do was przyjechać, albo będzie chciał urządzić konwencję, to będzie to czynił, jako przesiewacz i przywłaszczyciel władzy i pan nad dziedzictwem Bożym. Przeto zachęcanie go jakimkolwiek sposobem w tych sprawach tylko poszkodzi jemu, drugim i wam. W drugiej księdze Mojżeszowej rozdziale 12 wersecie 29 więzień. Niewolnicy w więzieniu podziemnym w angielskiej Biblii, odnosi się do wielkiego grona, jako całość podzielona w jego obecne grupy sekciarskie. To jest udowodnione przez, Żydów rozdział 2 werset 15, Psalm 69 werset 34, Psalm 107 wersety 10 i 14. Przez pierworodnego syna niewolnicy w więzieniu podziemnym rozumiemy nowe stworzenia przesiewających wodzów, którzy formują wielkie grono w te grupy w Małym Babilonie. Według wyrozumienia naszego pastora pierworodni poza figuralnego Egiptu idą na wtórą śmierć. Nie myślimy, żeby brat Kasprzykowski już tak daleko dostąpił, żeby miał iść na wtórą śmierć. Lecz jeżeli on stanie się zawodowym wodzem przesiewawczym, który sformuje jeszcze jeden słup, a on jest w wielkim niebezpieczeństwie uczynienia tego, to pójdzie na wtórą śmierć. Nie mówimy tego jako groźbę, lecz jako ważną przestrogę, i mówimy to do drugich, ażeby żadnym sposobem nie zachęcali go w postępowaniu, które by miało takie fatalne skutki. Jeżeli go miłujemy, to nie zachęcajmy go żadnym sposobem do takiego postępowania, lecz módlmy się, aby jego cielesny umysł był zniszczony, a jego nowe stworzenie było zachowane. 1 Koryntów rozdział 5 werset 4. Po drugie. Zapraszamy wszystkich polskich epifanicznych braci, czy są nowymi stworzeniami, czy młodocianymi świętymi, ażeby połączyli się z nami w sprzeciwianiu się jego rewolucjonizmowi, czy to w nauce, czy w sprawach zarządzeń. Po trzecie. Prosimy, żeby nie wysyłać żadnych pieniędzy do niego z intencją na cele epifaniczne, jak na przykład prenumeraty, zamówienia, ofiary, na pokrycie kosztów pielgrzymskich i ewangelicznych. Natomiast prosimy, żeby takie rzeczy były posłane do brata Wiktora Stachowiaka, na adres, ulica Kolejowa 44, Poznań, który tymczasowo będzie za nas naznaczał pielgrzymów, i który będzie miał dozór nad epifanicznymi finansami za nas. Prosimy wszystkich epifanicznych pielgrzymów i ewangelistów, aby pisali do brata W. Stachowiaka natychmiast, dając mu swoje nazwiska i adresy, ewangeliści dodatnio podając mu, gdzie usługiwali, jako ewangeliści i jak często mogą wyjeżdżać w służbę. Rozumie się, tacy pielgrzymi i ewangeliści nie mają więcej przyjmować naznaczenia od brata Kasprzykowskiego. Po czwarte. Prosimy braci wszędzie, żeby przysłali nam informacje o rewolucjonizmie brata Kasprzykowskiego, czy to w nauce czy w zarządzeniu, bezwzględnie, czy teraźniejsze, czy przeszłe czy w przyszłości. Po piąte. Prosimy, żeby epifaniczne zbory przy najbliższej sposobności zawiadomiły odnośnie spraw, na które zwróciliśmy uwagę w tym artykule. Po szóste. Bracia, nie miejmy społeczności z symbolicznym trędowatym, abyśmy nie byli zarażeni symbolicznym trądem. 3 Mojżeszowa rozdziały 13 i 14. Po siódme. Czujmy i módlmy się, zachowując samych siebie w miłości Bożej i w cierpliwym oczekiwaniu miłosierdzia Chrystusowego ku żywotowi wiecznemu. Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 41, List Judy rozdział 1 werset 21. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1936 roku, na stronach od 41 do 44.